Rozdział 19. Nie ma Boga spotyka pielgrzymów. Zaczarowane tereny. Ufny świadczy o swoim nawróceniu. Po chwili pielgrzymi zobaczyli w oddali na swej drodze jakiegoś człowieka idącego samotnie i powoli przybliżającego się do nich. Chrześcijanin rzekł więc: oto ktoś obrócony do Syjonu plecami zbliża się ku nam. Ufny: widzę go. Uważajmy więc, aby się nie okazało, że jest to drugi pochlebca. Człowiek ten coraz bardziej się przybliżał, aż wreszcie podszedł do nich. Na imię mu było: nie ma Boga. Zapytał ich, dokąd zdążają. Chrześcijanin: idziemy na górę Syjon. Na to nie ma Boga wybuchnął śmiechem. Chrześcijanin: co ma oznaczać twój śmiech? Nie ma Boga. Śmieję się z waszej ciemnoty, której dowodem jest podjęcie tak uciążliwej podróży, a to tym bardziej, że jedyną nagrodą, jaka was czeka za te trudy, będzie samo podróżowanie. Chrześcijanin: ależ człowieku, czy uważasz, że nie zostaniemy przyjęci? Nie ma Boga. Przyjęci? Ależ miejsca, które wam się chyba tylko wyśniło, nie ma na całym świecie. Chrześcijanin: znajduje się ono przecież w przyszłym świecie. Nie ma Boga. Gdy jeszcze byłem w swoim domu, w mojej ojczyźnie, również słyszałem o tym mieście, o którym i wy mówicie. Postanowiłem więc pójść zobaczyć to miejsce, ale szukam tego miasta już ponad 20 lat z górą. Do tej pory tyle jednak z niego zobaczyłem, co i w pierwszym dniu mojej podróży. Chrześcijanin: a myśmy i słyszeli, i uwierzyli, że miejsce to można znaleźć. Nie ma Boga. Gdybym, będąc jeszcze w domu, nie uwierzył, nie byłbym zrobił tak dalekiej drogi, aby tego miejsca szukać. Ponieważ go jednak nie znalazłem, a powinienem był go znaleźć, gdyby istniało, byłem już przecież znacznie dalej od was. Idę z powrotem i będę starał się pocieszyć tymi rzeczami, które ongiś odrzuciłem, w nadziei uzyskania czegoś, co, jak widzę, w ogóle nie istnieje. Chrześcijanin zwrócił się wówczas do swego towarzysza ufnego z tymi słowami: czyżby to, co ten człowiek mówi, było prawdą? Ufny: uważaj, jest to jeden z tych pochlebców. Pamiętaj, ile nas kosztowało posłuchanie kogoś takiego poprzednio. Co góry Syjon miałoby nie być? Czyż nie widzieliśmy sami bram tego miasta z gór błogości? A czyż nie jest nam dane teraz chodzić wiarą? Chodźmy naprzód, aby czasem ów mąż trzymający bicz znowu nas nie dogonił. To ty powinieneś był nas uczyć tej prawdy, której ja ciebie muszę uczyć w tej chwili, a mianowicie: synu mój, przestań słuchać nauki, która by cię odwodziła od mów rozumnych. Mówię ci, bracie mój, przestańmy słuchać tego, co on mówi, ale wierzmy ku pozyskaniu duszy naszej. Chrześcijanin: nie dlatego zadałem ci to pytanie, że wątpię w prawdziwość tego, w co wierzymy, ale po to, aby otrzymać od ciebie dowód szczerości twego serca i w ten sposób cię doświadczyć. Jeśli bowiem chodzi o tego człowieka, to wiem, że jest on zaślepiony przez Boga tego świata. Chodźmy raczej naprzód, świadomi tego, że wierzymy prawdzie. Wszelkie kłamstwo bowiem nie jest z prawdy. Ufny: raduję się wielce z nadziei oglądania chwały Bożej. Pielgrzymi odwrócili się więc od tego człowieka, który, śmiejąc się z nich, poszedł swoją drogą. Potem widziałem, że podróżowali przez dłuższy czas, aż przybyli do pewnego kraju, którego klimat miał taką właściwość, że powodował u przychodzących z innych okolic wielką senność. Tutaj ufny poczuł się ogromnie ociężały i senny tak, że rzekł do chrześcijanina: robię się tak senny, tracę wprost przytomność i nie mogę utrzymać oczu otwartych. Połóżmy się choć na chwilę, aby się zdrzemnąć. chrześcijanin, w żadnym wypadku. Chyba po to, abyśmy pożywszy się już nigdy więcej nie powstali. Ufny, ależ dlaczego, mój bracie? Przecież sen jest słodki pracującemu mężowi. Będziemy odświeżeni, jeśli się zdrzemniemy. Chrześcijanin, czy nie przypominasz sobie, że jeden z pasterzy polecił nam wystrzegać się spania na zaczarowanych terenach? Przeto nie śpijmy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Ufny, przyznaję, że byłem w błędzie. Gdybym był tutaj sam, byłbym naraził się na niechybną śmierć przez uśnięcie. Jakże prawdziwe są słowa mędrca. Lepiej jest we dwóch być niż jednemu. Twoje towarzystwo było mi do tej pory wielkim błogosławieństwem, a ty niewątpliwie otrzymasz za twą pracę dobrą nagrodę. Chrześcijanin, sądzę, że najlepiej zwalczymy senność, która nas ogarnia w tym miejscu, jeśli będziemy rozmawiać na jakiś pożyteczny temat. Ufny, zgadzam się na to z całego serca. Chrześcijanin, od czego więc rozpoczniemy? Ufny, od tego, od czego Bóg rozpoczął z nami, ale proszę, rozpocznij ty. Święci, gdy senność was morzyć zaczyna, przyjdźcie się uczyć. To rada jedyna. Od tych dwóch pielgrzymów, jak wszelkim sposobem, od śpiączki się bronią, wszak grozi im grobem. Tą bronią społeczność jest świętych właściwa. I nie śpią, choć senność przygniata ich mściwa. Wówczas chrześcijanin rozpoczął tymi słowy. Zadam ci jedno pytanie. Jak się to stało, że zacząłeś po raz pierwszy myśleć tak, jak myślisz obecnie? Ufny. Czy masz na myśli to, w jaki sposób po raz pierwszy zacząłem zastanawiać się nad tym, co jest prawdziwą korzyścią dla mej duszy? Chrześcijanin. Tak jest. O tym właśnie myślałem. Ufny. Przez długi czas miałem upodobanie w tych rzeczach, które można było oglądać i kupować na naszych targach. Dziś rozumiem to, że gdybym miał nadal jeszcze w tych rzeczach upodobanie, to byłyby mnie one pogrążyły w zniszczeniu i zgubie. Chrześcijanin. A co to były za rzeczy? Ufny. Wszystkie bogactwa i skarby tego świata. Cieszyły mnie też wielce takie rzeczy jak bijatyki, hulanki, pijatyki, przekleństwa, kłamstwo, nieczyste żądze i wiele innych rzeczy, które wpływają destrukcyjnie na duszę. Aż nareszcie usłyszałem z twoich ust i z ust umiłowanego wiernego, który za swoją wiarę i swoje dobre życie został zabity na targach próżności, o rzeczach bożych. A gdy się nad nimi zastanowiłem, to stwierdziłem, że końcem tych rzeczy, w których żyłem, jest śmierć oraz że dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych. Chrześcijanin, czy twoje własne ja wnet zostało złamane mocą tej świadomości? Ufny, nie, początkowo nie chciałem uznać grzechu za zło, ani wiecznego potępienia jako kary za grzech. Usiłowałem raczej, gdy umysł mój został raz po raz wstrząśnięty słowem, zamykać oczy na światło stąd płynące. Chrześcijanin. Ale jakie były powody, że się początkowo w ten sposób ustosunkowałeś do oddziaływania Ducha Świętego? Ufny. Powody były następujące. Pierwszy. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to Bóg pracował nade mną. Nigdy nie myślałem o tym, by poprzez obudzenie świadomości grzechu Bóg rozpoczynał dzieło nawracania grzesznika. Dwa. Grzech był wciąż jeszcze bardzo słodki memu ciału i bardzo nie chciało mi się z nim rozstawać. Trzy. Nie mogłem sobie wyobrazić, w jaki sposób bym się mógł rozstać z moimi starymi kolegami. Tak bardzo miła mi była ich obecność i ich czyny. Cztery. Godziny, w których przychodziła do serca mego świadomość grzechu, były dla mnie takie straszne i tak napawały lękiem moje serce, że nie znosiłem nawet przypominania ich sobie. Chrześcijanin, wynika z tego, że bywały okresy, w których byłeś wolny od tego niepokoju. Ufny. Istotnie, ale potem niepokój serca wracał i czułem się równie źle, ba, nawet gorzej niż poprzednio. Chrześcijanie. Ale dlaczego to tak było? Co przywodziło ci na pamięć twoje grzechy? Ufny. Wiele rzeczy. Na przykład pierwsza. Gdy spotkałem na ulicy jakiegoś dobrego człowieka, albo druga. Gdy słyszałem, jak ktoś czytał Biblię, albo trzecia. Gdy dostawałem bólu głowy, albo czwarta. Gdy mi powiedziano, że któryś z moich sąsiadów zachorował, albo piąta. Gdy słyszałem bicie dzwonów z okazji pogrzebu, albo szósta. Gdy myślałem o tym, że sam też umrę, albo siódma. Gdy słyszałem, że ktoś nagle umarł, albo ósma. Ale szczególnie wtedy, gdy myślałem o tym, że będę musiał wkrótce stanąć przed sądową stolicą. Chrześcijanin. Ale powiedz proszę, czy łatwo ci było pozbyć się tej świadomości, gdy przychodziła dla któregokolwiek z wymienionych powodów? Ufny. Nie. Szczególnie ostatnio, gdy świadomość ta przemawiała coraz silniej do mego sumienia. Poza tym, gdy tylko pomyślałem o powrocie do grzechu, stawało się to dla mnie podwójną męczarnią i to pomimo, iż usiłowałem o tym nie myśleć. Chrześcijanin. Co robiłeś więc w takich momentach? Ufny. Myślałem wówczas, że koniecznie muszę poprawić moje życie, gdyż w przeciwnym razie zostanę niechybnie potępiony. Chrześcijanin. A starałeś się je poprawić? Ufny. Tak. W końcu uciekłem nie tylko od mego grzechu, ale nawet i od mego grzesznego towarzystwa. Równocześnie zacząłem oddawać się spełnianiu mych religijnych obowiązków, takich jak modlitwa, czytanie, płacz z powodu grzechu, mówienie prawdy sąsiadom. Czyniłem to wszystko i mnóstwo innych rzeczy, których wyliczenie tutaj zająłby zbyt wiele czasu. Chrześcijanin. A czy czułeś się wówczas dobrze? Ufny. Na chwilę tak. Ale po jakimś czasie niepokój mój zaczynał dręczyć mnie ponownie i to pomimo wszystkich zmian, których dokonałem w moim życiu. Chrześcijanin. Cóż było powodem tego smutnego stanu, skoro życie twoje tak dalece uległo zmianie? Ufny. Powodem tego było kilka rzeczy, a szczególnie prawda tych słów. Jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu. Gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wiele też innych, tym podobnych słów zaczęło trafiać do mego serca, stąd zacząłem rozumować w sposób następujący. Jeśli wszystkie moje sprawiedliwości są jako splugawiona szata, jeśli przez uczynki zakonu żaden człowiek nie bywa usprawiedliwiony, a także jeśli uczynimy wszystko, a mimo to jesteśmy nieużytecznymi, to jest to niczym innym jak tylko szaleństwem, by myśleć o pozyskaniu nieba poprzez zachowywanie przykazań. Myślałem również tak. Jeśli by ktoś zadłużył się w jakimś sklepie na sumę 1000 złotych i tego długu nie uregulował, to pomimo nawet, iż za każdą rzecz następnie kupioną płaciłby skrupulatnie gotówką, kupiec ma prawo zaskarżyć go do sądu i uzyskać wyrok skazujący dłużnika na więzienie i to tak długo, dopóki nie zapłaci całkowicie swego długu. Chrześcijanin, w jaki sposób prawdę tę zastosowałeś do siebie? Ufny, no cóż, uświadomiłem sobie, że przez moje grzechy stałem się wielkim dłużnikiem wobec Boga, u którego w księgach wszystko jest dokładnie zapisane i że moja obecna zmiana życia bynajmniej nie przekreśla tego zapisu. Dlatego zrozumiałem, że pomimo poprawy mego życia w chwili obecnej muszę koniecznie zastanowić się nad tym, jak uchronić się przed potępieniem, na które naraziłem się przez moje poprzednie przekroczenia Bożego prawa. Chrześcijanin, bardzo trafnie to zrozumiałeś. Mów dalej, proszę. Ufny, bardzo mnie też od czasu do czasu, gdy poprawiłem swój żywot, niepokoiło to, że przy bliższym przyjrzeniu się najlepszym nawet moim uczynkom i w nich dostrzegałem grzech, nowy grzech. Tak więc musiałem wreszcie przyznać, że choć poprzednio chlubiłem się siebie i wykonywanych obowiązków, to w istocie popełniłem w trakcie wykonywania któregoś z nich dosyć grzechów, aby się dostać do piekła. Chrześcijanin, co więc zrobiłeś wtedy? Ufny, zrobiłeś. Nie wiedziałem, co robić, aż wreszcie zwierzyłem się ze wszystkim wiernemu. Znaliśmy się bowiem dobrze. On to dopiero mi wyjaśnił, że jeśli nie stanę się tak sprawiedliwym jak człowiek, który nigdy nie zgrzeszył, to ani moja własna sprawiedliwość, ani też wszystka sprawiedliwość całego świata nie mogłaby mnie zbawić. Chrześcijanin, czy odnosiłeś wrażenie, że mówi prawdę? Ufny, gdyby mi to powiedział wtedy, gdy byłem zadowolony z własnej poprawy, nazwałbym go na pewno głupcem. Ale ponieważ stałem się świadomy swej niedoskonałości i spostrzegłem, ile grzechu zmieszanego jest z najlepszymi nawet moimi uczynkami, byłem zmuszony przyznać mu rację. Chrześcijanin, czy nie pomyślałeś sobie, gdy on ci po raz pierwszy to oświadczył, że musisz być tak sprawiedliwy jak ktoś, kto nigdy nie zgrzeszył, że takiego człowieka nie ma? Ufny, muszę się przyznać, że najpierw słowa te wydały mi się bardzo dziwne. Gdy jednak nieco więcej porozmawiałem z wiernym i dłużej byłem w jego towarzystwie, nabrałem całkowitego przekonania, że ma rację. Chrześcijanin, a czy zapytałeś, co to był za mąż i w jaki sposób mógłbyś przezeń dostąpić usprawiedliwienia? Ufny, tak jest, zapytałem go o to. On mi odpowiedział, że mężem tym jest Pan Jezus, który na wieki siedzi po prawicy Bożej. Dodał też, że muszę być usprawiedliwiony przez Niego, a to przez wiarę w skuteczność tego, co On sam uczynił w czasie, gdy przebywał na ziemi w ciele, oraz skuteczność tego, co dla nas wyjednał przez swoje cierpienia, wisząc na drzewie krzyża. Zapytałem go potem, w jaki sposób sprawiedliwość człowieka może mieć tak wielką moc, aby innego człowieka usprawiedliwić przed Bogiem. On na to odpowiedział mi, że Pan Jezus sam był wszechmogącym Bogiem i to, że poniósł śmierć, uczynił nie za siebie, ale dla mnie i za mnie. Dlatego Jego czyny i ich wartość są zapisane na moje dobro, jeśli tylko w Niego wierzę. Chrześcijanin, więc co wtedy zrobiłeś? Ufny, nie chciałem temu wierzyć, ponieważ myślałem, że mnie Pan Jezus nie będzie chciał zbawić. Chrześcijanin, a co ci na to powiedział wierny? Ufny, poradził mi spróbować i zobaczyć, czy tak jest istotnie. Ja jednak odpowiedziałem, że to byłoby zarozumiałością, lecz on mnie zapewnił, że tego w żaden sposób nie można tak nazywać, skoro Pan Jezus sam zaprasza, abym przyszedł. Dał mi też książkę napisaną z natchnienia samego Pana Jezusa, aby tym bardziej zachęcić mnie do Niego. Odnośnie tej książki oświadczył, że każda litera czy znak tej księgi będzie trwać, nawet gdy przeminie już niebo i ziemia. Gdy go zapytałem, co muszę uczynić, przychodząc do Pana, powiedział mi, że muszę na kolanach z całego serca i z całej duszy błagać Ojca, aby mi go objawił. Zapytałem go też, w jaki sposób mam zanosić prośby moje do Niego. On mi odpowiedział, idź, a znajdziesz go w ubłagalni, gdzie zawsze można się z Nim spotkać i otrzymać od Niego odpuszczenie grzechów i przebaczenie, którego Pan udziela chętnie wszystkim tym, którzy doń przychodzą. Powiedziałem, że nie wiedziałbym, co powiedzieć, gdy przyjdę, na co on poradził mi tak mówić: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu i spraw, abym mógł poznać Pana Jezusa Chrystusa i uwierzyć weń. Widzę bowiem, że gdyby nie istniała Jego sprawiedliwość, albo też gdybym nie pokładał wiary w tę sprawiedliwość, zostałbym niechybnie odrzucony przez Niego. Panie, ja słyszałam o tym, że Ty jesteś miłosiernym Bogiem i że ofiarowałeś Syna Twego Jezusa Chrystusa, aby był Zbawicielem świata. Słyszałam ponadto, że Ty darowałeś Go i nadal chcesz Go darować takim biednym grzesznikom, jakim ja jestem, a jestem Nim rzeczywiście. Zechciej więc, Panie, uwielbić się w udzieleniu łaski zbawienia i mojej duszy. Proszę Cię o to w imieniu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen. Chrześcijanin, a czy zrobiłeś tak, jak Ci poradził? Ufny, wiele, wiele razy. Chrześcijanin, czy Ojciec objawił Ci Syna swego? Ufny, nie za pierwszym razem, nie za drugim i trzecim, czwartym, piątym, a nawet szóstym razem. Chrześcijanin, co więc uczyniłeś? Ufny, nie wiedziałem właśnie, co robić. Chrześcijanin, czy nie przychodziła ci do serca myśl, aby się przestać modlić? Ufny, nawet setki razy. Chrześcijanin, a co było powodem, że jednak modliłeś się dalej? Ufny, wierzyłem, że to, co mi powiedziano, jest prawdą, a mianowicie, że bez sprawiedliwości tegoż Chrystusa cały świat nie pomoże mi, abym został zbawiony. Pomyślałem zatem, jeśli przestanę się modlić, umrę. A więcej już nic mi się stać nie może, jak umrzeć przed tronem łaski. Przyszło mi też na myśl to słowo: jeśli by na chwilę odwłaczał, oczekuj nań, boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka. Tak więc trwałem w modlitwie, aż wreszcie Ojciec objawił mi swego Syna. Chrześcijanin, w jaki sposób to uczynił? Ufny, nie zobaczyłem Go cielesnymi oczami, ale oczami duszy mojej. Stało się to w następujący sposób. Pewnego dnia byłem tak smutny, jak chyba jeszcze nigdy w życiu. Powodem tego było ponowne uświadomienie sobie wielkości i obrzydliwości mojego grzechu. Gdy spodziewałem się już tylko piekła i wiecznej zguby dla mojej duszy, naraz wydawało mi się, że zobaczyłem Pana Jezusa spoglądającego na mnie z nieba i mówiącego: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Odpowiedziałem jednak: Panie, jestem wielkim, bardzo wielkim grzesznikiem. Ale usłyszałem odpowiedź: dość Ci na łasce mojej. Wtedy zapytałem: ależ Panie, co to znaczy wierzyć? Wreszcie słowa: kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć nie będzie, pomogły mi zrozumieć, że przychodzić, a wierzyć, to jedno i to samo. Zrozumiałem, że ten, kto przychodzi, czyli z serca i wszystkich uczuć swoich pragnie zbawienia w Chrystusie, ten prawdziwie wierzy w Chrystusa. Wówczas łzy stanęły w oczach moich i zapytałem: Panie, ale czy taki wielki grzesznik, jakim ja jestem, może zostać przez Ciebie przyjęty i zbawiony? I usłyszałem, jak mi odpowiedział: tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Powiedziałem potem: jak mam myśleć o Tobie, gdy przychodzę, Panie, aby mógł wierzyć w Ciebie należycie? Wówczas odpowiedział mi: Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawić. On jest końcem zakonu ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych krwią swoją. On jest pośrednikiem między Bogiem a nami. Zawsze żyje, aby orędował za nami. To wszystko uprzytomniło mi, że muszę szukać usprawiedliwienia w Jego osobie, a zadośćuczynienia za moje grzechy w Jego krwi. Tego bowiem, co On uczynił, wykonując prawo swego Ojca i poddając się karze stosownie do tego prawa, nie uczynił dla siebie, lecz dla tego, kto z wdzięcznością przyjmie to dla swego zbawienia. Wtedy serce moje napełniło się radością, oczy zaszły łzami i zacząłem odczuwać ogromną miłość dla imienia, ludu i dróg mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie, to rzeczywiście było prawdziwe objawienie się Chrystusa twojej duszy, ale zechciej mi jeszcze jedno tylko powiedzieć. Jaki wpływ wywarło to przeżycie na twojego ducha? Ufny. Od tej chwili zobaczyłem, że pomimo całej swej sprawiedliwości świat znajduje się w stanie potępienia. Zobaczyłem również, że Bóg Ojciec, choć jest sprawiedliwy, to jednak dzięki ofierze Pana Jezusa może ułaskawić przychodzącego do Niego grzesznika. Przeżycie to sprawiło również, że zacząłem się bardzo wstydzić obrzydliwości mego poprzedniego życia. Byłem też wielce zawstydzony poczuciem mojej dotychczasowej ciemnoty. Do tej pory bowiem żadne przeżycie nie sprawiło w moim sercu tego, bym w sposób równie dobitny ujrzał piękno Jezusa Chrystusa. Dzięki temu umiłowałem również życie świątobliwe i gorąco odtąd pragnę uczynić coś dla honoru i chwały imienia Pana Jezusa. Tak, pomyślałem nawet, że gdyby w ciele moim znajdowało się i 1000 litrów krwi, to chętnie wylałbym ją do ostatniej kropli dla sprawy mojego Pana.